pełnej niespodziałek odwykowych zajmiemy się literaturą. Literaturą. Dzisiaj będzie na temat Harry Pottera. To jest książka nie o Harrym Potterze. Znaczy, to nie jest Harry Potter, tylko o nim książka. Wstrętna, obleśna okładka, ale ona taka jest celowo. I tutaj jakiś ksiądz, no jakiś człowiek, autor, wyjaśnia, dlaczego Harry Potter jest zły. Ale zanim to będzie, to ja mam tutaj, jeszcze jest druga książka, zaraz o niej powiem. Trzecia i czwarta w ogóle, te same książki. Zanim zacznę, to jeszcze powiem o tym, że mail przyszedł, dużo maili przychodzi do Odwyku. No i chciałem od niego zacząć właściwie. Dlaczego? No bo stwierdziłem, że jest ciekawy i pokazuje, że ludzi różnych jest mnogość, że rzeczy się dzieją na świecie, bo się dzieją, tak, się dzieją. Co się działo tutaj? Tutaj napisał chyba Mateusz, z tego co widzę, tak mi się wydaje. I mówi, że witam, właśnie posłuchałem waszej audycji o egzorcyzmach Chopina. Była taka i chciałem się podzielić moim doświadczeniem w tych mało przyjemnych sprawach, bo może to komuś pomoże. Może komuś pomogę. No i mówi, otóż jestem nowonarodzonym chrześcijaninem i miałem całą zgraję demonów. Nie potrzebowałem do pozbycia się ich ani bandaży, ani innych ludzi. Jeszua uwolnił mnie sam, Jezus, no ja się uwolnił mnie sam, bo czy Syn Boży nie poradziłby sobie sam? Nie poradziłby sobie, najwyraźniej sobie poradził. No i tutaj pisze, że zajmowałem się Biblią Szatana, muzyką black metal, wahadełkiem, pisałem zaklęć i tak i tym podobne i wiele innych ohydnych rzeczy. Później przez długi czas miałem odrażające myśli, nękały mnie i straszyły demony i umiałem wydawać siebie jakieś zwierzęce pomruki, coś tam, no, takie rzeczy. I potem zostałem uzdrowiony przez Bożą broń atomową. Porównanie takie. Drogocenną krew Jeszua Chrystusa, Syna Boga Żywego. Tak. Powiedział. I tam jeszcze dalej jest w tym mailu, ale ja chciałem tylko to przetrzeć, po pierwsze, by było wiadomo, że takie rzeczy się dzieją, więc to odcinek o egzorcyzmach to nie był tylko to nie było coś wyjętego z życia, tylko właśnie to było o życiu, ten cały odcinek, więc jak ktoś nie słucha, to niech sobie jeszcze raz posłucha. Po drugie, żebyście widzieli, że ludzie tak, mają demony i to są takie różne sprawy z tym związane. I niekoniecznie jest jakiś jedynie słuszny sposób na wyrzucanie tych demonów, taki standardowy, przychodzi egzorcysta, się goś związuje albo się nie związuje, on coś tam odprawia. Różnie się zdarza, no. Więc może być i bez udziału ludzi. Tak naprawdę to nie ludzie wyrzucają te demony, tylko Bóg wyrzuca te demony. Duch Święty konkretnie wyrzuca te demony. No i to chciałem dlatego właściwie to przeczytać. Czy jakiegoś innego powodu? Chyba nie. No, ale to jest wstęp do tego, żeby mówić o Harrym Potterze. Dlaczego mam mówić o Harrym Potterze? Przecież to jest książka dla dzieci. Co nas to w ogóle wszystkich obchodzi? No, obchodzi nas, bo też mamy dzieci. Czy no, ja nie mam, ale niektórzy mają. A nawet jak nie mają, to też mogą sobie Harry'ego Pottera poczytać. I istnieje taka teza wśród chrześcijan popularna, bardzo popularna, można za bardzo popularna, że Harry Potter jest, nie powinno się go dawać do czytania nikomu, a dzieciom w szczególności nie, nie wolno. To jest książka na indeksie ksiąg zakazanych wewnętrznie przez chrześcijan. No i pytanie dlaczego? Dlaczego? No z jednego prostego powodu, że w Harrym Potterze jest co chwilę mowa o czarach i magii i z tego jednego powodu, tylko tego powodu właściwie, tak, tylko tego, nie wolno tej książki czytać, mówią chrześcijanie mnodzy. Wielu ich mówi tak. No i tak. No i pytanie, czy tak jest, czy nie, jaka jest moja opinia na ten temat. O tym będzie ten odcinek. A zanim zacznę, no właśnie, tutaj chciałem przedstawić książkę, pokazać książkę. O, Harry Potter, tak wygląda książka, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Ale po pierwsze i tak wszyscy wiedzą, co to jest bestseller. Strasznie wielki Harry Potter. Chyba nad wszechczasów. Drugi po Biblii, a może i trzeci. Nie wiem. W każdym razie bardzo duży. To każdy chyba wie, jak wygląda, a po drugiej, no nie mam, bo gdzieś posiałem, a miałem pierwszą część Harry'ego Pottera i na własność, bo mi kiedyś z Coca-Coli przysłali za ileś tam nakrętek, taka promocja była. No to miałem i sobie przeczytałem. I kiedy ja przeczytałem pierwszą część, to było właśnie w takich czasach, że on się dopiero, ten Harry Potter, taki boom przeżywał, dopiero była... Chyba dwie książki dopiero pierwsze były napisane. Nie, no może więcej, nie pamiętam nawet. Ale pamiętam, wtedy była głośna dyskusja o tym, czy Harry Potter jest dobry, czy jest zły. Bo ludzie sobie lubią, chrześcijanie w szczególności, wszystko upraszczać i sprawdzać tego. Dobre, złe, kropka, koniec, nie? No i ja w tych czasach przeczytałem Harry'ego Pottera i czytając go byłem bardzo, bardzo ostrożny, bo mi wszędzie mówili, że to zła książka, tam jest o czarach i o magii i trzeba uważać. Bardzo, jak się czyta, bo to można, nie wiem, otworzyć umysł na jakąś rzeczywistość duchową, oswoić z magią albo zachęca do magii i w ogóle takie rzeczy. No, dopiero później się zorientowałem, że ci, którzy mi to mówili, no prawie nikt z nich nie przeczytał ani jednej książki z tej serii. No, ja wiem, że to jest taka moda w tych czasach, że najlepiej jest krytykować to, czego się nie zna, bo jak się już pozna, to za późno. Nie, ludzie mówią, że... No i to jest taka argumentacja. Przychodzi i mówi, człowiek, Harry Potter jest zły. A ja mówię, a czytałeś? A on mówi, nie. Ja mówię, to przeczytaj. Nie przeczytam, bo Harry Potter jest zły, więc nie trzeba go czytać. To skąd wiesz, że jest zły? No i tutaj właśnie padają jakieś dziwne odpowiedzi, z których żadna nie ma większego sensu, no ale to najczęściej, nie wiem, słyszałem od kogoś, albo fragmenty znam, albo widziałem film. No, film to tam... Nie wiem, co ma film... Miesza o filmie, nie rozmawiamy o filmie, tylko o książce. Teraz skupmy się na książce. To jest najważniejsze. Jedna rzecz na raz. No więc taka argumentacja jest jakaś lipna. Więc tak. Przede wszystkim, oczywiście, ten temat jest niejasny i nieprosty i można się mylić. Może i zmienię zdanie gdzieś w międzyczasie, bo mnie coś innego przekona. Na razie mam takie, jakie mam. O czym zaraz powiem. Ale... Od razu mówię, że nie rozmawiam na ten temat, nie prowadzę żadnych dyskusji z kimś, kto nie przeczytał przynajmniej dwóch części, dwóch książek z tej serii, bo po prostu nie wie, o czym mówi i już. Kropka. Nie wie, jak nie wiesz, o czym mówisz, to nie zabieraj głosu na ten temat. No to ja mam takie proste zasady i proste podejście do świata. No. Jak ja nie zabieram głosu w sprawach Mein Kampf Hitlera, bo go nie czytałem po prostu i nie wiem, co tam jest. Mogę mówić, że jest... Ludzie mówią, że zła, że jest dobra. Znaczy, że dobra, to się nie mówią. Ale mówią, że o to, nie wolno Mein Kampf czytać. W ogóle zakaz jest ustawowy. Nie wolno tego czytać, posiadać, sprzedawać, nic. A ja mówię, że nie wiem. Nie wypowiem się na ten temat, bo nie znam tej książki. No i się stworzy taka... Tworzymy sobie taką rzeczywistość, zabraniając czytać niektóre książki, że... Wszyscy muszą uznać, że coś jest złe, ale nikt nie może tego poznać. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo to samo może spotkać wszystko, łącznie z Biblią na przykład. Jeżeli ktoś, no jeden człowiek może powiedzieć, że Harry'ego Pottera nie wolno czytać, no to co stoi na przeszkodzie, żeby drugi człowiek powiedział, że nie wolno czytać Biblii, bo jest zła z jakiegoś tam powodu. Bo, nie wiem, fundamentalistyczna jest, bo przedstawia Boga, który, nie wiem, zabija ludzi potopem i tak dalej. No i ktoś tak powie, więc jeżeli raz wprowadzimy jakiś precedens, że pozwalamy, że wprowadzamy zakaz prewencyjny czytania czegoś, bo jest złe, to potem się to obróci przeciwko nam, wcześniej czy później. To jest głupi pomysł. No, więc podsumowując, chodzi mi o to, że ja przeczytałem i wiem, o czym mówię i gadać będę tylko z kimś, kto też przeczytał. Jeżeli chodzi o dyskusję, czy to jest dobre, czy jest złe. Już. No, więc jak ja to przeczytałem, to stwierdziłem, że po pierwsze nie czuję od tego, żeby to jakieś było złe coś tam. Z tego, co mi mówili, to się właściwie nic nie zgadza. Przy czym pewnie, że tam są czary, bo o tym jest ta książka. Ale żeby to było coś, co się kojarzy z prawdziwą magią, która występuje w przyrodzie, no to sorry, ja tego nie widzę. No to tak by... porównywać książkę rysunkową dla dzieci, w której jest hulajnoga, z instrukcją robienia samolotów, które faktycznie latają. To jest w ogóle ta magia, która występuje w tej książce. No to sorry, ale to nie jest żadna magia. To jest bajka zwykła, taka po prostu pierdoły takie, no i już. To nie żadna magia. No więc się zastanawiałem, czy ci krytycy nie czytali tej książki, czy co, bo oni tak poważnie podchodzą do tematu. No ale dobrze, jeszcze zanim coś powiem dalej, to ja chciałem powiedzieć, poinformować, że nie tylko przeczytałem tą książkę, ale sam też piszę książki, więc o, tą dlatego co przyniosłem. Teoria portali, moja książka, napisałem tyle, więc wiem, o czym mówię. się znam na rzeczy teraz. Biblię też przeczytałem. Jestem tak kompetentnym po prostu do mówienia na ten temat, że się bardziej chyba nie da. Więc powiem. Tu jest książka pana księdza, który się nazywa Robert Tekieli. Chyba. No i to dwuczęściowa. W pierwszej pisze o tym, o Harrym Potterze. Dlaczego jest zły? No i on tutaj twierdzi, że są bardzo dziwne rzeczy naprawdę pisze. W każdym razie, tak, pociągające czarownice, toksyczna tradycja, takie tytuły rozdziału ma niewinny twór fikcji literackiej dla dzieci. Prawda, cały czas sugeruje, że to jest niby niewinna, tak naprawdę to straszne rzeczy. Propaganda, co zostanie w głowie dwunastolatka, po tytułach widać, o czym to będzie. Dobra. Teraz kwestia magii w książkach, ale zanim będzie kwestia magii w książkach, w ogóle trzeba się uświadomić sobie, że Harry Potter to jest fikcja, a nie instruktaż, jak używać magii. Tylko fikcja. Na czym to polega fikcja? Książka fikcyjna. Ja byłem dzieckiem i pamiętam też. Czytałem sobie Winnetou i chciałem zostać Indianinem. Czytałem Wyspę Skarbów i chciałem zostać piratem. To jest normalne u dzieci. Dzieci tak już mają. Jak się ogląda Supermana, to też chce się latać. I potem są dzieci tak latają. A, jestem Supermanem. Jak oglądałem Batmana, to chcą sobie zrobić maskę i udawać, że są Batmanem i tak dalej. Tak postępują dzieci. Jeżeli dzieci teraz czytają Harry'ego Pottera, jest to zupełnie naturalne, że biorą sobie różdżkę. To nie jest nóż, to nie jest różdżka. Moja różdżka Harry Potterowa będzie taka. Taką mi wybrano. W środku mam na przykład tutaj ma taki włos z ogona, ja wiem czego, jaszczurki. O, i dobra, i to jest moja różdżka. I się bawię, bo jestem dzieckiem, czytam Harry'ego Pottera. I mnie to fascynuje, bo to jest książka fikcyjna dla dzieci. Normalnie się tak zawsze dzieci zachowują. Z tego właśnie płynie niebezpieczeństwo, powiada autor książki, że dzieci zaczną się zajmować magią. Nie tylko tej książki, w ogóle tak się mówi. Że się zaczną zajmować magią. Taką, jak widzą w książce, rozumiem, tak? Jak ja chciałem zostać piratem po przeczytaniu Wyspy Skarbów, to to oczywiście takim, jak jest w książce. Po prostu chcę się wczuć w książkę. A nie chcę się stać piratem naprawdę. Zastanówcie się, ile ludzi naprawdę, tych młodych ludzi, którzy czytali Harry'ego Pottera, potem wyskakują z okna. No ile? No niewiele, nie? Ci, którzy czytają Wyspę Skarbów, ile z nich zostaje autentycznymi piratami? No nie za dużo. Ile łazi po ulicy dzisiaj ludzi w maskach, udając, że są Batmanem? No też nie za dużo. Po prostu fikcja to fikcja i dzieci, kiedy są małe, oczywiście im się miesza świat fikcji ze światem rzeczywistym, ale kiedy się robią coraz większe, to potrafią to rozróżnić. To, że się ja wczuwam w film albo w książkę, nawet teraz, to nie znaczy, że ja nie potrafię zrozumieć koncepcji, że to była bajka. Fikcja. No dzieci, tutaj ten autor pisze, że to jest infantylizacja dzieci, Harry Potter, podczas kiedy tak naprawdę infantylizacją jest zakładać, że dziecko nie potrafi zrozumieć, że czyta książkę, a nie film dokumentalny. No, a teraz będzie przerwa, bo muszę wymienić baterię w tym odtwarzaczu. I'll be back. No, skoro więc możemy się zgodzić z tym, że dziecko naśladuje to, co jest w książce i chce być piratem takim, jaki jest opisany w Wyspie Skarbów i Supermanem, bo takiego widziało, to się zastanówmy, jakim to dziecko byłoby magiem. No, takim jak w książce. A na czym polega magia w ogóle w Harrym Potterze? No, polega na tym właściwie, że właściwie to jest jasny piorun. Jak to opisać? No, w najbardziej prymitywny, bajkowy sposób tam cała ta magia wygląda. Inaczej mówiąc, bierze się różdżkę i się robi nią różne rzeczy przedmiotom. Zmienia się w żabę, kartka lata i tak dalej. To po prostu takie zwykłe rzeczy. Ktoś powie, to się telekineza nazywa. No to nawet nie jest żadna telekineza. To są zwykłe fantazje w fantastycznej książce. To się ma nijak do żadnej rzeczywistości. Z różdżki wychodzą błyski, światełka, huk, takie różne duperele. No i co? Przedmioty latają, zmieniają kolor, albo konsystencję, albo coś tam. Przecież to jest ewidentnie bajka. Jeżeli dziecko zaczyna latać z różdżką i mówi, ja też chcę tą różdżką coś robić, to się dosyć szybko zorientuje, że to nie działa w rzeczywistości. I ja nie znam żadnego przypadku, żeby dziecko zaczęło szukać jakiejś informacji o magii prawdziwej. Bo ta magia prawdziwa, ta, która jest w rzeczywistości, nie ma nic wspólnego z tym, co jest w Harrym Potterze. A żeby to pokazać lepiej, wyobraźcie sobie teraz przypomnijcie sobie te wszystkie filmy, gdzie występuje magia, filmy Disneya na przykład. Gdzie tam, od cholery tam magii różnych jest, nie? Królewna Śnieżka i jabłka i coś tam i myszka Miki nawet miała taki motyw jakiś. No i co? I czy po takiej magii ludzie zaczynają naprawdę się prawdziwą magią interesować? No litości, no please. Dlaczego nikt nie protestuje przeciwko myszce Miki, która się zajmuje magią? Albo magia występuje w Chronicles of Narnia. I tego już kompletnie nie rozumiem podejścia chrześcijan, którzy tak ostro tępią, krytykują Harry'ego Pottera, bo tam magia występuje, a nie tępią Narni, gdzie jest pełno magii. Cała Narnia powstała magicznie, istnieje dzięki magii. Magia występuje w każdej z siedmiu części. Też czytałem Narnię i to w oryginale też. I nikt się nie czepia. O co tu chodzi? Co to za jakieś rozdwojenie jaźni jest? Dlaczego magia z Narni ma być nieszkodliwa? Jeżeli dziecko czyta Chronicles of Narnia, to też zaczyna chcieć na przykład rozmawiać z drzewami, tak jak to było w Prince of Caspian pokazane. Kiedy Lucy ożywia drzewa, łazi po lesie, coś im tam szepcze. Aslan w ogóle w każdej części dmucha, chucha, wysyła ludzi przez powietrze, lata i różne rzeczy robi. Nie mówiąc już o tym, że z martwych wstaje w którymś momencie, co też jest magią. Słowo magia występuje też i czary w Chronicles of Narnia. W pierwszej części dokładnie Aslan mówi, że to jest starodawna magia, to co on zrobił sprzed tam początków czasów czy coś. Używa co chwilę słowa magia i czary. Dlaczego chrześcijanie zgodnie twierdzą, że Chronicles of Narnia jest bardzo dobre dla dzieci i należy im to dawać? No oczywiście się to wszystko jest jakaś Chronicles of Narnia, jest alegorią chrześcijaństwa. Oczywiście Aslan to jest tak naprawdę Jezus, no i już. I całość tego świata oczywiście jest wymyślona i ma się nijak do naszego świata, ale Aslan wiadomo kogo reprezentuje. I te wszystkie historie, które tam występują, mają jakieś odbicie w Biblii, w historiach biblijnych i w chrześcijaństwie. Tym niemniej tam dalej jest magia. Dlaczego potrafią chrześcijanie zauważyć, że w Chronicles of Narnia to jest fikcja wszystko i tamta magia nie jest tak naprawdę magią z naszego świata? A nie potrafią tego samego zrozumieć w Harrym Potterze. Harry Potter to też jest jakaś rzeczywistość zamknięta w Harrym Potterze. Ludzie na przykład czepiają zupełnie absurdalnie tego, że w Harrym Potterze, w książkach Harry'ego Pottera nie ma Boga. No nie ma Boga, bo to jest kompletnie inny, wymyślony świat. Czemu tam ma być Bóg? Nie o tym jest ta książka. W Chronicles of Narnia też nie ma Boga. On jest symbolicznie tam, Aslan reprezentuje Jezusa, ale w samym tym świecie Narni też nie ma Boga, więc co to za głupie argumenty. Żeby zrozumieć istotę książki, trzeba przede wszystkim rozróżnić rzeczywistość książkową od rzeczywistości realnej. A ci na przykład autorzy, tak jak ten tu pan, zupełnie nie bierze tego pod uwagę, że to jest świat zamknięty, fikcyjny, tam może nie być Boga w tym świecie i wszystko jest w porządku. I nie można powiedzieć, że książka jest antyboża, bo nie ma w tej książce Boga. No w tej książce też, nie no, jest Bóg. Sorry, ale to jest moja rzeczywistość, jest tak sobie ją wymyśliłem, która też ma jakoś tam alegorycznie przedstawiać prawdziwą rzeczywistość. Ale tak czy inaczej, rozróżnia się zawsze świat książki od świata rzeczywistego. Dobra, ale tak naprawdę o czym Harry Potter jest i do czego zachęca. Bo jak ja przeczytałem to sobie i tak już byłem pod wpływem tej koncepcji, że Harry Potter jest zły, jak już ją czytałem tą książkę, więc czytam bardzo ostrożnie, bardzo, bardzo. Wiesz, jak się tak czyta, jak wiesz, że coś jest złe, bo ci ktoś naopowiadał, to jesteś bardzo uważny co do wszystkiego, co czytasz. Nie, to tak ja czytałem to. I pierwszy wniosek po przeczytaniu jest taki. Ta książka jest fantastycznie napisana. Harry Potter jest genialnie napisany w tym sensie, że trzyma w napięciu przez większość czasu. Rzadko tak dobre książki się czyta jak Harry Potter. Pierwsze trzy części tak miały. Potem się robią coraz gorsze te części, ale dobra. Pierwsze trzy części za każdym razem jak się czyta, to ona wciąga niesamowicie, bo jest świetnie napisana, cały czas się coś dzieje i dzieje się coś, dzięki czemu można się identyfikować z sytuacją. Człowiek się przenosi w tą rzeczywistość, wczuwa się w Harry'ego i jego przyjaciół. I to jest fascynujące, to jest świetna książka, po prostu jest bardzo dobra książka. Ten facet tutaj, nie wiem, tam zostawiam to, twierdzi, no ja nie wiem, albo cytuję raczej kogoś, kto tak twierdzi, że to właśnie nie jest dobra książka, bo dobra książka ma trzymać w napięciu. Czyli ja się zastanawiam, czy on nie cytuje kogoś, kto w ogóle nie przeczytał tej książki. O, tutaj cytat jest. Jeśli nawet książki pani Rowling są miejscami wzruszające, no są, to pewnie, to nie znajdziemy w nich najważniejszej wartości baśni, o której pisał Tolkien, tego pocieszenia, przelotnego mgnienia radości, coś tam, no. Hello! Czy ktoś czytał tą książkę? Oczywiście, że znajdziemy. To jest dobra książka. To Magda Sobolewska mówi. Zauważa, że to tylko czytadło, a nie literatura. Harry Potter. Nie wiem, na czym polega różnica. Prawdziwa baśń, mówi, potrafi w chwili niespodziewanego zwrotu wywołać zarówno u dziecka, jak i u dorosłego słuchacza wstrzymanie oddechu, silniejsze uderzenie serca, podniesienie na duchu, bliskie łez. No dokładnie to jest w Harry Potterze, no. O czym jest Harry Potter tak naprawdę? Harry Potter, przynajmniej początkowe księgi, bo tam to jest najwyraźniej pokazane, to jest klasyczna baśń, umieszczona w jakimś tam świecie, gdzie akurat ktoś tam ma magiczne zdolności i nie wiem, wyróżnia się od innych. I jest dlatego nieakceptowany, bo jest inny. Nie ma nic wspólnego z czarami, z magią, równie dobrze mogło to być o tym, że on jest niebieski, albo ma, nie wiem, 7 oczu, albo 16 rąk, wszystko jedno. Chodzi o tą inność, ta inność sprawia, że go jest odrzucony przez środowisko, w którym żyje. Z tym się możemy, ludzie, którzy są inni, albo się uważam za innych, możemy się identyfikować w tej książce, to jest fajna rzecz, nie widzę tu nic zupełnie złego. Dalej, ta książka, jak klasyczna baśń jest zbudowana na zasadzie, że są dobrzy i są źli. I właściwie ten podział się utrzymuje do samego końca. Niektórzy są na pograniczu, niektórzy zmieniają trochę stron, niektórzy są gdzieś tam pośrodku, ale ich jest mało. Główna, jest zawsze podział główny na dobrych i złych. Klasyczna baśń. Co w tym złego? Nic! Nie widzę w tym nic złego. Bardzo dobre. To są najważniejsze rzeczy. Dalej, zawsze na końcu książki wygrywa dobro, jak w klasycznej baśni. Co to jest dobro w tej książce? Dobre wartości, które wygrywają na końcu. I to jest absolutnie najistotniejsze w tej książce. To jest przyjaźń, lojalność wobec przyjaciół, to, tak? Postępowanie zgodne z prawdą. I to są najważniejsze rzeczy. Prawdą, uczciwością, empatią i przyjaźń. I takie rzeczy są rodzina, tak? Te rzeczy są przedstawione jako ewidentnie dobre, bez żadnej wątpliwości w tej książce. Po drugiej stronie mamy zło, czyli prawo siły. Cała ta grupa tych wszystkich złych ma cechy takie, że oni uważają siłę, że siła jest najważniejsza, a nie rozróżnianie między tym, co jest dobre, a co złe. Tylko ten, kto wygra i kto ma większą siłę, jest najważniejsze. To, że traktują wszystkich instrumentalnie. No właściwie to też jest prawo siły. No to jest klasyczny podział na taką stronę dobrą, gdzie są wartości dobre, no właśnie, no takie, no tak się postrzega świat, że w świecie jest prawda i kłamstwo, w świecie jest rodzina i przyjaźń, ważne wartości są. I są ludzie, którzy postrzegają świat jako prawo dżungli, prawo silnego i chcą być zawsze silniejszym, zmusić innych do wykonywania swojej woli i tak dalej. No rany, czy jest coś bardziej klasycznego niż taka baśń? Więc Harry Potter jest zupełnie klasyczną baśnią, a i tylko fakt, że jest umieszczony w świecie, w którym są jakieś czary czyni go antychrześcijańskim według tych wszystkich autorów. Tego nie rozumiem zupełnie. No, nie rozumiem, no właśnie, tym bardziej, że w porównaniu z innymi książkami to właściwie Harry Potter wypada tak samo, a nigdy innych książek aż tak strasznie nie krytykuje. No. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia z grubsza na ten temat. Bym powiedział, że swojemu dziecku tak, jak najbardziej bym dał do czytania Harry'ego Pottera. Dlaczego? Dlatego, że to kształtuje w nim te książki właśnie kształtują, czytanie takich książek, takich właśnie baśni, gdzie dobro na końcu wygrywa, kształtuje w nim, po prostu definiuje w nim obraz świata, taki, w którym lojalność wobec przyjaciół, uczciwość, prawdomówność, odwaga są czymś dobrym i wygrywają na końcu. Bo o tym mówi cały ten cykl, że mimo wszystkiego, mimo że jest pierońsko trudno być takim właśnie lojalnym wobec przyjaciół, nie zdradzać, mówić prawdę i być za to karanym przez cały czas, nie? Tak jak w rzeczywistym świecie mamy, to na końcu i tak on wygrywa, a nawet jeżeli by nie wygrywał, to te postacie, Harry Potter, jego przyjaciele są tak fajni, że się z nimi chce identyfikować, a więc też być, cenić przyjaźń, lubić przyjaciół, być lojalnym wobec nich, szukać tego, co dobre, mówić prawdę, nawet jeżeli to boli. W którejś książce jest dokładnie taki, jest taki motyw, w którym on jest karany za to, że mówi prawdę. I to tak fizycznie, że musi mówić, nigdy nie będę kłamał na ręce i wtedy go coś tam wyskakuje mu. Coś, co go tam boli. No to jest fantastyczne do czytania dla dzieci, bo właśnie dokładnie uczy tego, czego ja bym chciał nauczyć swoje dziecko. I to jest główny motyw w tej książce. Tam się nikt nie koncentruje na czarach. To jest fajna obudowa, to jest opakowanie, to jest taka otoczka. A najważniejsze wartości, które dziecku zostają po przeczytaniu tego, albo mi zostały też, to to, że przypomniałem sobie, że można tak fajnie postrzegać świat, że są dobrzy i są źli, a dobro to jest lojalność właśnie od przyjaciół, mówienie prawdy i tak dalej. Zło z kolei to jest dążenie do takiego świata, w którym wszyscy zmuszają innych do robienia czegoś, kiedy lojalność nie ma znaczenia wobec przyjaciół, przyjaźń nie ma znaczenia, liczy się tylko siła. Bardzo dobrze, ja tego chcę. Tak chcę, żeby to dziecko właśnie po przeczytaniu Harry'ego Pottera miało w głowie i to będzie miało, bo to się ma w głowie po przeczytaniu Harry'ego Pottera. No i oczywiście tam jest ta otoczka, magia, czary, różdżka czy coś, ale to jest przedstawione w tej książce w taki sposób, że nie wydaje mi się to groźne. Może być groźne, może być w różnych przypadkach. W indywidualnych przypadkach kogoś może to tak cholernie zafascynować, mimo że to jest bajkowe, wiadomo, że zacznie się interesować poważniejszą stroną tego. W rzeczywistym świecie może się zacząć zainteresować, co to jest ta magia. No i już pewnie szybko stwierdzi, że to jest zupełnie coś innego niż w książce, więc to oleje, ale kto wie, czy nie oleje. No, myślę, że tak, to jest taka, powiedzmy, groźba. No ale mówię, równie dobrze to samo go może spotkać, jak zaczyna czytać Chronicles of Narnia albo inne książki, w których jakieś czary występują, albo może skakać z okna po przeczytaniu komiksu Batman. No, więc ja mówię, to jest paranoja, doszukiwanie się tylko tej jednej, czepienie się tej jednej kwestii tych czarów w Harry Potterze, że to niby prowadzi do magii prawdziwej. No, jeżeli ktoś nie wie, na czym polegają czary w Harry Potterze, to po prostu jest to tak głupie dla kogoś, kto się orientuje, na czym magia polega, że no, po prostu się można go śmiać. No, wszystko, bierze się różdżkę, taką klasyczną z bajek, po prostu różdżkę. Oni wszyscy chodzą w takich szatach, jak też z bajek. No, tylko że jest to w rzeczywistości takiej bardziej urealnionej, że już to nie jest taki bajkowy świat, tylko że da się do niego odnieść jakoś i go zrozumieć jakoś tak po ludzku, polityka tam jakaś występuje, relacje między ludźmi, wiadomo, ale magia sama to jest różdżka i mówi się zaklęcie, które jest po prostu po łacinie powiedzianym czymś, no po prostu lata i tylko po łacinie, co brzmi dosyć głupkowato, bym powiedział. A największe, najgorsze zaklęcie, jakie istnieje w tym świecie, w ogóle zakazane, to jest lekko zmienione słowo abrakadabra. No więc jak ktoś mi powie, że książka, która przedstawia czary w ten sposób, że mówi się abrakadabra, może do kogoś doprowadzić do prawdziwej magii, że zafascynuje się magią prawdziwą, to ja się mogę puknąć w głowę. Ten tutaj, kto pisał tę książkę, on się tutaj w którymś rozdziale powiedział, że on się zajmował magią i czarami, co by wiele wyjaśniało. Gdzie to jest? Nie mogę sobie tego
znaleźć. A, bo hipnoza, w szkole, co on tutaj wypisy? Tu jest taki rozdział. Halo, halo. A, no, 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 no. No, tu? Nie, nie tu. A, nie wiem. Nie mogę znaleźć. O, jest. Magia jest rzeczywistością realną, pisze ten ksiądz. Byłem magiem. Słyszałem, w cudzysłowie, myśli innych ludzi. Budziłem się o dowolnie wybranej godzinie z dokładnością co do minuty. Wiedziałem też, w cudzysłowie, co się stanie za chwilę i za tydzień. Przychodziły do mnie chore zwierzęta po pomoc. Doktor Doolittle. Po energetyczne wsparcie. I ponoszę do dziś tego konsekwencje, bo nawet zabawa w magię kaleczy. Całkiem mądrze napisane. Mimo to, że sam fakt, że bawił się kiedyś w magię, dowodzi tego, że był głupi. No, i już. I ja myślę, że jak był głupi, tak i został. Wiem, że to drastycznie brzmi, ale zastanówcie się nad tym. Jeżeli ktoś zaczyna się bawić w magię, znaczy to jest dowód raczej, że zbyt mądry nie jest. Bo sam rozsądek obroni człowieka. Konsekwentnie stosowane myślenie, rozsądek, wiedza, takie rzeczy uchroni człowieka od babraniem się w magię i zostania magiem. Przecież to głupie, nie? Wiem, że są tego plusy różne takie, że się tak człowiek czuje potężny, wielki czy coś na przykład, ale jest to tym niemniej głupie. I paranoję, którą miał kiedyś, jak już przestał być magiem ewidentnie, odwrócił w drugą stronę. No jak był, mówi, jak był głupi za bardzo w jedną stronę, to teraz jest w drugą stronę i teraz znowu wszędzie się doszukuje magii, czarów, niebezpieczeństw, takich rzeczy. Zauważyłem to samo zjawisko przy innych ludziach. To jest powszechne zjawisko, że ludzie, którzy się kiedyś zajmowali magią poważnie, mają teraz paranoję po tym, jak się już stali chrześcijanami. Bo właśnie jedyny sposób wyleczenia się z magii to jest zostać chrześcijaninem takim biblijnym. Jedyny skuteczny, jaki ja znam. Jedyne sytuacje, które ja znam, to jest albo... Jeżeli już ktoś został magiem i zaczął się tym poważnie babrać, to jest, że albo zostaje do końca życia tym, albo się staje chrześcijaninem. Nie ma innego wyjścia. No, ale może ja nie znam wszystkich przypadków, ja na razie po prostu nie spotkałem innych. No, i ludzie, którzy kiedyś się zajmowali tym, nie potrafią trzeźwo ocenić już niczego, bo oni są za bardzo paranoicznie nastawieni do tej sprawy magii. No trudno się dziwić, nie? Gdybym ja się zatruł wczoraj jedzeniem, to dzisiaj bym wszędzie szukał w jedzeniu jakichś składników szkodliwych i bym od razu wąchał wszystko. No tak samo mają ci ludzie i nie ma w tym zjawisku nic jakiegoś dziwnego, ani nie trudno im nawet to zarzucić, to jest naturalne zjawisko. Fakt, że człowiek powinien umieć, po to ma rozum, mózg, człowiek, po to Bóg mu dał trzeźwy osąd i mózg, i rozum, żeby umiał opanować swoje niezdrowe tendencje do wpadania w skrajności. Ten ksiądz najwyraźniej tego nie potrafi zrobić, nie potrafi wyważyć spraw. Tak naprawdę on ma w większości tego, co pisze. On ma rację. Nie ma racji, nie można powiedzieć, że nie ma racji w tym, że jest groźba złego wpływu Harry'ego Pottera na człowieka, który to czyta. Oczywiście, że jest groźba. I nikt z tym nie polemizuje, kto ma też rozum i się zna trochę na tych sprawach. To jest niebezpieczne. Może być niebezpieczne. Może. Ja tylko twierdzę, że problem jest wyolbrzymiony w niewiarygodny sposób, rozdmuchany po prostu i urósł do jakichś, do wielkości góry, kiedy tak naprawdę to jest dosyć mały problem, co widać po efektach. No, ja pamiętam, kiedy była ta paranoja, to wszyscy zakładali w ciemno, ci, którzy tam straszyli Harrym Potterem, że jak to będzie takie popularne, to przyjdzie fala magii. Wszyscy zaczną czarować na ulicach, co chwilę wróżek tu będzie pełno, że będzie taki dominujący problem społeczny. No i co, jest? No nie ma, no jest problem, ale nie jest większy niż był, jest taki sam jak był. Nic tam Harry Potter takiego wielkiego nie zmienił, nie było tego, co sobie ludzie zakładali, ci, którzy straszyli Harrym Potterem, co jest ewidentnym dowodem na to, że mieli paranoję, że przykładali za duże znaczenie do całego tego problemu. No i jak już mówiłem, człowiek po to ma rozum, między innymi, żeby potrafić ocenić wagę problemu, a nie tylko dostrzec problem, bo można dojść do fałszywych wniosków, kiedy się nie zauważa problemu, można dojść do fałszywego wniosku, kiedy się widzi problem, którego nie ma, ale to nie jest żaden z tych przypadków. Można też dojść do fałszywych wniosków, kiedy się zauważa problem, który jest, ale przykłada się do niego złą wagę.
No, co robią na przykład namiętnie i powszechnie politycy, jako dość głupi ludzie, większość z nich. No tak, to oni na przykład biorą sobie jeden przypadek, kiedy powiedzmy matce spadnie na głowę nóż w kuchni i potem tak przykładają tak wielką wagę do tego wydarzenia, że zakazują całemu krajowi mieć w kuchni noże. O, i to jest mniej więcej obraz tego, co robią ludzie z Harrym Potterem, że rozpoznają problem prawidłowo, tylko przykładają do niego wagę zupełnie niedorzeczną, ignorując wszystkie te dobre strony czytania takich książek, które no promują w fantastyczny sposób, wciągający, dobrze napisane są, wciągający dla dziecka dobre wartości. No. I koniec chyba tego wywodu na temat Harry'ego Pottera. Jak mówię, zapraszam do dyskusji. A zaraz, bo jeszcze coś chciałem powiedzieć, zanim zaproszę do dyskusji na temat Harry'ego Pottera, czy coś innych książek chciałem. Nie wiem. No. Nie, coś miałem, ale coś mi przeoczyło. Dobra, mniejsza z tym, no nie będę przedłużał, aż sobie przypomnę. Niczego przedłużać tutaj, tylko zapraszam do rozmowy na ten temat. Jeżeli... No nie, jak mówię, może zmienię zdanie, może ten jak problem jest tak wielki, że nawet skonstruowanie tej całej powieści Harry'ego Pottera w tak dobry sposób właśnie nie przeważa szali na plus. No. No ale ja myślę, że dla mnie przeważa. O, już wiem, co chciałem powiedzieć. No to dobrze, bo nie będę miał takiego niesmaku, że znowu o czymś zapomniałem. Ja chciałem powiedzieć, jak byłem mały, to bardzo dużo czytałem takich książek. Czytałem Tolkiena, też mnie przestrzegali chrześcijanie, że mówią, niedobrze Tolkien, bo on to, o coś to nie, nie. No i czytałem Koń Kozow Narnia, no tego się nie czepiali, chociaż tam są akurat czary, nie wiem dlaczego. No bo, dobra, mierza z tym nie wchodzę w temat. No i czytałem i dużo przygodowych książek. Karola Maya czytałem co chwilę i też oczywiście chciałem być Indianinem, nie Indianinem, wiadomo, ale właśnie to, co mi dały te książki, te klasyczne takie przygodowe książki, które są zbudowane w bardzo prosty sposób i klasyczny, gdzie dobro wygrywa nad złem, gdzie prawdomówność ma, zawsze przechodzi przez problemy. Ludzie, którzy są tam prawdomówni, uczciwi, lojalni od przyjaciół i tak dalej, przechodzą problemy przez całą książkę, ale na końcu są nagradzani, promują to i pokazują takie książki, że nawet gdyby nie byli, to zawsze lepiej być uczciwym, prawdomównym, mieć honor i takie różne sprawy, no. To mnie nauczyły te książki. Gdybym czytał, jak byłem mały, Harry'ego Pottera, to nauczyłyby mnie właśnie tego, te książki, że lepiej być jest uprzeć się i robić to, co słuszne, bo przez to człowiek się zmienia, rośnie, robi coraz, nie wiem, lepszy. Chciałbym być jak Harry Potter oczywiście. I tu dochodzi jeszcze element tego, że człowiek, który jest inny i przez innych traktowany jak śmieć od początku, może przez ten, nie wiem, taki upór, trochę szczęścia, przez trzymanie się tych zasad swoich, właśnie takich oczywistych dla ludzi, no ale niekoniecznie przestrzeganych, bo ludzie są słabi albo nie wiem, wybierają coś gorszego. Tych zasad, że trzeba mówić prawdę i tak dalej. No więc człowiek, który przestrzega, tak zapomniałem o czym, na czym zdanie, jak się zacząłem to zdanie, ale robię dygresję w zdaniach, no to nie wiem, to muszę jeszcze raz zacząć zdanie tu. Ale już zapomniałem, jak je zacząłem. W każdym razie, no, chodzi mi o to, że z tych książek nauczyłem się, że warto takim być. I z Harry'ego Pottera też tego się uczę. Przypominam sobie naprawdę to, po pierwsze, jeżeli coś ma uczyć ta książka, ale to tak naprawdę uczenie tej książki było może 20% tego. 80% to jest fantastyczna rozrywka. To jest książka, która wciąga i opowiada jakąś fajną historię, którą fajnie się czyta. No bo książki to też mają zalety takie rozrywkowe po prostu. No. Już, żeby sobie poczytać do poczytania, też tam napisałem książkę o moja. To się tu zareklamuje, jak ktoś chce, to tak naprawdę 80% tego to jest zabawa, śmianie się, trochę takie żartowanie, jakieś dziwne zdarzenia, zaskakiwanie czytelnika, wciąganie w jakąś historię, a 20% to jest przekazywanie czegoś, co chce przekazać. No tak myślę, że mniej więcej takie są proporcje. I tak samo i w Harrym Potterze jest. Tak naprawdę tam nie widać, żeby ktoś chciał kogoś indoktrynować. Jeżeli nawet to jest zupełnie przy okazji, A jeżeli to było celowe, to jest bardzo zgrabnie wplecione, tak, że tego nie widać. I dobrze. Nie lubię, jak mi ktoś chce indoktrynować mnie i widzę to w tej książce. Chrześcijańskich książek dlatego nie znoszę, bo strasznie są, ociekają taką bezczelną indoktrynacją, takiego wbijania w głowę, bądź dobry, albo coś, uprzejmy, ubieraj się dobrze, bądź czysty. No to tego nie ma w Harrym Potterze. Właśnie ten realizm książki jest bardzo urzekający. Mimo tego, że tam oczywiście świat jest fantazyjny, ale realizm w sensie takim, że można się odnieść do postaci tam i zrozumieć siebie nawzajem. To, jak one postępują, bo ja mam te same problemy w życiu na przykład, bo ja też jestem inny, też mnie źle traktowano, tak jak Harry'ego Pottera. O, i proszę, Harrymu Potterowi się udało, dzięki temu, że był lojalny, odważny, cenił przyjaźń i mówił prawdę, to mi się też uda. I mnie to zachęca, żeby robić dobrze. To jest dla mnie, to co ja widzę w tej książce, to jest główne przesłanie tej książki. Myślę, że jeżeli dzieci będziemy uczyć takich rzeczy i z tego się nauczą Harry'ego Pottera, to należy zalecać tą książkę, a nie ją tępić. Co właściwie moją myślą na dzisiaj jest główną przesłaniem. No i teraz już naprawdę zapraszam do dyskusji na stronie www.odwyk.com do pisania komentarzy, aczkolwiek bardziej zapraszam tych, którzy przeczytali Harry'ego Pottera, a jeżeli ktoś nie przeczytał, to niech to zaznaczy w komentarzu, że no sorry, ja nie czytam, ale mam zdania na ten temat. Żebyśmy wiedzieli po prostu, kto wie, o czym mówi, a kto tylko ma taką wstępną opinię. O, żeby potem nie było, że jeden tylko, że ktoś chce tak, ma taką tylko opinię, a ktoś z nim będzie dyskutował, jakby to był ekspert i znawca tematu. No, bo trzeba zaznaczać czasami takie rzeczy, żeby nie było nieporozumień. Na www.odwyk.com piszcie komentarze, co myślicie o tej całej sprawie Harry'ego Pottera. Każdy może mieć tak naprawdę przecież własne zdanie. Mówię tylko, żeby jak się nie przeczytało, w dyskusję nie wchodzić jakieś zaangażowane, póki się nie przeczyta. Można mieć zawsze opinię. Każdy ma prawo do opinii. Wiadomo. Dobra. Mówił Martin Lechowicz, a oglądaliście i słuchaliście Odwyk na stronie www.odwyk.com. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Powinienem powiedzieć o tym, że Odwyk jest za darmo, ale właśnie, no prawda, utrzymuje się z tego, co kto da, więc jak ktoś coś chce dać, to na przykład jak uważacie to dobry pogląd na przykład, i to, co ja mówię, tam pogląd. Jak Odwyk to dobry pomysł, to wspierajcie czasami. No to tyle na ten temat. To ja idę. Pa. O, albo książkę kupcie.